Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbył się w piątek pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jego ostatnie pożegnanie miał charakter państwowy z udziałem wojskowej asysty. Spoczął on w kwaterze pierwszej armii Wojska Polskiego. Decyzja stołecznego ratusza o pochówku generała w tym miejscu wywołała sprzeciw wielu środowisk kombatanckich i patriotycznych. Słychać było gwizdy i krzyki – hańba. W katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta za zmarłego. Ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego w homilii mówił, że modlitwa w intencji generała Jaruzelskiego jest potwierdzeniem troski Kościoła o zbawienie.
Przyzywamy miłosierdzia Bożego nad całym jego długim życiem, pełnym dramatycznych decyzji, których konsekwencje do dziś budzą wiele emocji. Nade wszystko na ołtarzu składamy dziś dobremu Bogu ostatni akt wiary, na który zdobył się świadomie w obliczu śmierci. A była nim prośba o spowiedź, sakrament chorych i komunię świętą. Historia zapewne jeszcze długo będzie oceniać jego słowa, podejmowane decyzje i czyny. Będą to czynić kolejne pokolenia.
Podczas mszy świętej głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski. Wypowiedział on kontrowersyjne słowa m.in. o tym, że generał Jaruzelski był zasłużonym żołnierzem frontowym i dał dowody męstwa żołnierskiego oraz poświęcenia dla ojczyzny. Tymi ciepłymi słowami prezydent w pewnym sensie chce osiągnąć efekt polityczny, ocenił profesor Mieczysław Ryba, historyk, były członek Kolegium IPN-u.
Pamiętajmy, że Platforma szykuje się po kolejnych wyborach do strategicznej koalicji z SLD. W dużym stopniu też oczekuje na to, że sama będzie brać elektorat SLD-owski pod swoje skrzydła. A więc ciepłe słowa pod adresem generała mają w jakiś sposób tę koalicję i to pragnienie połączenia elektoratów, powiedzmy sobie, mimo wszystko postsolidarnościowego, bo do takiego apeluje Platforma, a zarazem zsumowania go z elektoratem postkomunistycznym. To wszystko łączy się z pewien projekt polityczny. Niestety, mówiono, żeby nad grobem, nad trumną generała nie uprawiać polityki, a moim zdaniem tego typu wypowiedź dokładnie przeczy tej tezie.
Generał Wojciech Witold Jaruzelski, polityk, dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, odpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego oraz masakrę robotników z 1970 roku, zmarł w niedzielę w wieku 91 lat. Lewica uderza w lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary. SLD zaapelował do ministra zdrowia, by ten zapewnił pacjentów, że lekarze, którzy będą odmawiali ich przyjęcia, powołując się na deklarację wiary, stracą kontrakty w ramach NFZ. Twój ruch chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie deklaracji. Twierdził, że inicjatywa ta może rzutować na bezpieczeństwo pacjentów. Z kolei Polska Partia Pracy zapowiedziała, że będzie domagać się odebrania lekarzom, którzy podpisali deklarację, prawa do wykonywania zawodu. Zapowiedziała również internetową zbiórkę podpisów pod żądaniem w tej sprawie. Doktor nauk medycznych Olaf Czerniawski z oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mówi, że deklaracja wiary nie stoi w sprzeczności ze składaną przez każdego lekarza przysięgą Hipokratesa.
W całej tej przysiędze Hipokratesa jest, że mamy bronić i chronić życia ludzkiego od początku do końca i to niezależnie od stanu tego chorego, to znaczy się jego wiary, pochodzenia, kondycji i tak dalej. A jeżeli zostaniemy pozbawieni prawa wykonywania zawodu, czy zostaną zabrane, no tam, czy cofnięte z NFZ-u te fundusze, no to po prostu śmierć naszej służby zdrowia nastąpi znacznie szybciej, niż byśmy się spodziewali.
Deklarację wiary podpisało około 3000 osób związanych ze służbą zdrowia. Złożyli oni na Jasnej Górze dwie tablice, na których zapisali, że ludzkie ciało i życie będące darem Boga są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Podpisując deklarację, lekarze i studenci medycyny zobowiązują się do wierności Bogu i chrześcijańskiemu sumieniu. Inicjatorką powstania deklaracji wiary jest dr Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wystąpienie kolejnego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce, poinformował główny lekarz weterynarii. Zwłoki dzików stanowiące czwarty przypadek ASF zostały znalezione w okolicach miejscowości Łosiniany w pobliżu granicy polsko-białoruskiej w powiecie sokulskim w województwie podlaskim. Wcześniej znaleziono zwłoki dzika w rzece Świsłoszcz, przez którą przebiega granica polsko-białoruska. W tym samym powiecie zlokalizowano pierwsze dwa przypadki ASF u dzików potwierdzone 17 i 18 lutego bieżącego roku, podkreślono w komunikacie. Po tym jak wykryto pierwsze przypadki ASF, utworzono wówczas strefę buforową kilkunastu powiatów, znajdujących się na terenie trzech województw – podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Na tym terytorium obowiązywały ograniczenia m.in. dotyczące chowu i transportu trzody. W Sejmie odbyła się debata o powołaniu komisji śledczej w sprawie tzw. infoafery. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się politycy SLD i Solidarnej Polski. To pokłosie ubiegłorocznych zatrzymań pod zarzutem korupcji. Miały one związek z prowadzonym przez Stołeczną Prokuraturę Apelacyjną śledztwem dotyczącym zamówień na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego MSWiA oraz Komendy Głównej Policji. Poseł Solidarnej Polski Beata Kempa mówiła o największej aferze III RP. Przekonywała, że komisja jest konieczna w świetle zatrzymań dokonanych przez CBA.
Jeśli Platforma Obywatelska, która jest główną partią rządzącą, nie ma nic do ukrycia, jeśli mówi, że ma czyste ręce, że w tej sprawie wykonała wszystko, co w jej mocy, jeśli idzie o transparentność, przejrzystość finansów, wydatkowania środków publicznych, wydatkowania środków z Unii Europejskiej, przecież tam idzie nasza składka. Przecież wydatkowanie tych środków jest również podyktowane współwydatkowaniem pieniędzy z budżetu państwa. Jeżeli ma uczciwość w tym zakresie, to powinna podnieść rękę za tą komisją.
Poseł dodała, że zasadne jest pytanie, ile pieniędzy straconych w aferze udało się odzyskać państwu. Od 1 września tego roku uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych otrzymają bezpłatne podręczniki, a od 2017 roku wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Sejm przyjął dziś pilny rządowy projekt ustawy w tej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 413 posłów. Za przyjęciem nowelizacji było 409 posłów. 3 było przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Sejm nie uwzględnił jednak poprawek Prawa i Sprawiedliwości. Największa partia opozycyjna chciała m.in., by darmowy podręcznik należał się także uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Poseł Zbigniew Dolata podkreślał, że bez przyjęcia poprawki ustawa będzie narażona na zarzut niekonstytucyjności.
Panie premierze, dlaczego rząd dzieli polskich rodziców? Jeżeli już przejęliście z programu Prawa i Sprawiedliwości ideę bezpłatnego podręcznika, a w uzasadnieniu do projektu ustawy powołujecie się na konstytucyjną zasadę nieodpłatnego nauczania w szkołach publicznych, to bądźcie konsekwentni i poprzyjcie nasze poprawki, które pozwolą urzeczywistnić prawo do równego dostępu do mechanizmów wyrównywania szans edukacyjnych. Inaczej ustawa narażona będzie na zarzut niekonstytucyjności. Jesteście to winni milionom polskich rodziców, którzy przez 7 lat waszych rządów byli narażeni na ogromne wydatki na zakup podręczników.
Poseł Marzena Wróbel zwróciła uwagę, że cena podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest dużo wyższa niż dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Podręczniki do tego etapu edukacyjnego będą najdroższe i będzie ich najwięcej. Więc z jednej strony chcecie zrobić ukłon w stosunku do rodziców, tworząc projekt bezpłatnych podręczników, który notabene rozłożony jest aż na 4 lata, a z drugiej strony kłaniacie się wydawcom i w pewnym sensie im mówicie, no tu wam trochę zabierzemy, ale w szkole ponadgimnazjalnej będziecie mieli pełne pole działania.
Nowelizacja dotycząca podręczników szkolnych trafi teraz do Senatu. Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Enea, Energa, PGE oraz Tauron oczekują zmiany taryf na obrót energią elektryczną. Ma to związek z ostatnimi zmianami w systemie wsparcia dla kogeneracji. Urząd Regulacji Energetyki nie podaje, o jaki wzrost cen wnioskują spółki, ani przez jaki okres miałyby obowiązywać nowe taryfy. Wnioski wpłynęły i będą analizowane, mówi Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE.
Do urzędu wpłynęły wnioski od wszystkich największych przedsiębiorstw obrotu, od sprzedawców tak zwanych z urzędu. Są to wnioski od przedsiębiorstw PGE, Tauron, Enea i Energa. Przedsiębiorstwa te wnoszą o podwyżki cen energii elektrycznej. Przystępujemy teraz do analizy tych wniosków. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, jak zakończą się postępowania administracyjne. To są bardzo różne względy i tutaj jakby to trzeba byłoby się zagłębić w te wnioski, które dopiero co otrzymaliśmy. Ale przedsiębiorstwa zawsze w każdym momencie, jeżeli stwierdzą, że zmieniły się jakieś okoliczności rynkowe prowadzenia ich działania, działalności mają prawo zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę, korektę obowiązujących taryf i my za każdym razem takie wnioski rozpatrujemy.
Regulator zatwierdził na 2014 rok taryfy na sprzedaż energii ze spadkiem cen na rachunku w gospodarstwie domowym średnio o 2,5%. W połowie lutego wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że nie widzi powodu do zmian taryf zarówno dotyczących gazu, jak i energii elektrycznej na bieżący rok. Lawinowo rośnie liczba Polaków, którzy otrzymują obywatelstwo w Wielkiej Brytanii. W 2013 roku było ich już 6 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż w 2012 roku i trzy razy więcej niż dwa lata wstecz, wylicza jeden z dzienników. Cezary Mech, były wiceminister finansów, mówi, że jest to cena, jaką płacimy za wejście do Unii Europejskiej.
W krajach wysoko rozwiniętych tu istnieje zapotrzebowanie na młodzież, na pracowników. Niestety ten układ, w który Polska się wkomponowała, polega na tym, że to my wysyłamy polską młodzież do tych krajów, a nie miejsca pracy z tamtych krajów nie przenoszą się do Polski. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo z jednej strony nie mamy polskiej młodzieży, a z drugiej strony ta młodzież jest wysysana.
Przyjęcie obywatelstwa może wynikać z chęci ustabilizowania życia prywatnego. Może też być reakcją na toczącą się debatę o przyszłości relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską, mówi rzecznik ambasady RP w Londynie. Dla Polski to niepokojący sygnał, bo coraz większą część emigrantów tracimy bezpowrotnie. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Kolejna chrześcijanka z Sudanu została uwięziona za rzekomą apostazję z islamu i oskarżona o cudzołóstwo. Jej rodzice przeszli na chrześcijaństwo jeszcze przed jej narodzeniem, nie zmienili jednak islamskiego nazwiska. Kobieta, pomimo że nigdy nie była muzułmanką, została potraktowana jako apostatka. 37-letnia Faiza Abdalla próbowała odnowić dowód osobisty. Urzędnicy stwierdzili, że nosząca muzułmańskie nazwisko kobieta nie może być chrześcijanką i wezwali policję. Według sudańskiej interpretacji szariatu małżeństwo muzułmanki z niemuzułmaninem jest cudzołóstwem. Stanowiska policji nie zmieniły zeznania świadków, którzy jednoznacznie stwierdzili, że kobieta jest od urodzenia chrześcijanką, tak samo jak jej mąż. To już kolejny taki przypadek. Wcześniej na śmierć skazano 27-letnią Meriam Ibrahim, która właśnie urodziła w więzieniu córeczkę. Sąd odroczył wykonanie kary przez powieszenie o 2 lata, tak by mogła wykarmić dziecko. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.